Rozdział 8. Na zewnątrz jaskini korony drzew jarzyły się w ostatnich promieniach słońca. Emeral oparła się plecami o skałę, dostatecznie daleko od wodospadu, by mieć pewność, że wodna mgiełka nie przemoczy jej sukni. W tym samym miejscu odpoczywali kiedyś z Mirarem i rozmawiali o przyszłości. Była wtedy pełna optymizmu co do swych planów, poszukiwania innych nieśmiertelnych. Mirar walczył z sobą, starając się pogodzić z tą częścią swojej jaźni, która była Lejardem. Tą częścią, która kochała Aurayę. Na szczęście wtedy jeszcze nie wiedział, że Auraya nie odwzajemnia jego uczucia, uznała Emeral. O wiele trudniej byłoby mu wtedy zaakceptować ten odprysk osobowości, który sam wytworzył. Czemu miałby się godzić na Lejarda, jeśli oznaczałoby to cierpienia złamanego serca? Teraz stał się całością, był silniejszy. Poradzi sobie z wieścią o tym, że Haya był kochankiem Aurayi. Przynajmniej miała nadzieję, że sobie poradzi. Istniało niewielkie ryzyko, że jego osobowość znowu się rozpadnie. Auraya zapewne o tym nie myślała, a może tak... Może dlatego nie chciała Mirarowi nic mówić. Emeral westchnęła. Nie przesadziła, mówiąc Aurayi, że na jej miejscu reagowałaby podobnie. Byłaby nieufna wobec wszelkich tlących się jeszcze uczuć wobec kogoś, kto okazał się nie tym, za kogo go uważała. Nawet perspektywa spotkania z tym człowiekiem budziłaby jej czujność. Co jeszcze okaże się nieprawdą? Choć Lejard był częścią Mirara, nigdy już nie będzie istniał jako człowiek, którego znała Auraya. Jak to powiedziała? Nie potrafię odwrócić się od tej części mego życia, którą poświęciłam dla sztucznie stworzonego fragmentu osoby, ukrytego gdzieś wewnątrz mężczyzny, którego nie znam. Pod tymi usprawiedliwieniami kryły się jakieś silniejsze emocje. Emeral aż syknęła, kiedy uświadomiła sobie, co to takiego. Auraya żałuje Lejarda. Dla niej ten człowiek zginął. Czuje się też oszukana i wykorzystana, gdyż zakochała się w iluzji. Dlaczego wcześniej tego nie zauważyłam? Wszystko to doprowadziło do ogromnego chaosu, który nie służy ani Aurayi, ani Mirarowi. A nawet bez takich komplikacji szanse na wspólne szczęście tych dwojga wydawały się raczej niewielkie. Auraya wciąż była lojalna wobec bogów, a choć Emeral ich nie ceniła, musiała przyznać jej prawo do oddawania im czci, jeśli miała na to ochotę. Za to Mirar ich nienawidził, w dodatku z wzajemnością. Im szybciej oboje uwolnią się od tej uczuciowej udręki, tym lepiej. Mirar będzie cierpiał bardziej, ale już wiele razy radził sobie z nieszczęśliwą miłością. Auraya szybciej otrząśnie się z żalu po Lejardzie, jeśli nie będzie Mirara, by jej przypominać, co straciła. Emeral westchnęła. Miałam nadzieję, że Auraya czuje coś do Mirara, gdyż wtedy my, nieśmiertelni, bylibyśmy trochę bezpieczniejsi. Zachichotała. Budzenie w niej niechęci do mnie na pewno nam nie pomoże. Powinnam okazywać Aurayi trochę sympatii. Usiadła wygodniej. Przymknęła oczy i pozwoliła, by świadomość zaczęła opadać w sen. Ciążenie ku pełnej utracie świadomości było silne, ale zdołała się oprzeć. Mirar! Zawołała. Nie odpowiedział. Tam, gdzie teraz przebywał, nastał wczesny wieczór i pewnie nie położył się jeszcze do łóżka. Skierowała więc wezwanie ku innym umysłom. Tamun, Surim. Tak, Emeral? Czasami bliźnięta podczas łączy odpowiadały jednym głosem. To było dziwne, biorąc pod uwagę, jak różniły się charakterem. W ten sposób zjednoczone sprawiały wrażenie, że stanowią osobowość bardziej złożoną niż ludzka. Poczucie czegoś większego niż ludzkie, czegoś nieludzkiego. W takich chwilach rozumiała, dlaczego w swoim czasie cieszyły się takim szacunkiem. — Co u was słychać? — Wszystko dobrze, jak zawsze — — odpowiedziała Tamun. — Surim znowu wzdycha do dziewczyny z bagien, a ja staram się jakoś z tym pogodzić. — Tamun chce, żebym zbierał jedzenie i materiały do jej tkania, ale nie pozwala mi na odrobinę zabawy w trakcie — poskarżył się Surim. — To niesprawiedliwe i... — Jak sobie radzi Auraja? — przerwała Tamun. Emeral poczuła rozbawienie wobec tej gwałtownej zmiany tematu. Tylko raz czy dwa opuściła osłony, odkąd nauczyła się ją stawiać. Mirar mówił, że szybko się uczy, przypomniała Tamun. Może dlatego, że jest jeszcze młoda. Nie było czasu, by utrwalił się nabyty sposób myślenia. Możliwe, zgodził się Surim. Coś się dzisiaj wydarzyło, oznajmiła Emeral. Podczas przyglądania umysłów zobaczyła coś, co ją zaniepokoiło. Nie powiedziała ci, co to takiego? Nie, ale chyba nie powinna przedłużać pobytu tutaj. Ale nie nauczyłaś jej jeszcze nieśmiertelności. Zaproponuję jej to, ale jestem przekonana, że odmówi. A jeśli jest taka sprytna, jak mówił Mirar, sama do wszystkiego dojdzie. Masz rację, zgodziła się Tamun. Ale przecież Mirar po to cię tam wysłał. Może być rozczarowany. To będzie musiał z tym żyć. Nie zmuszę jej do nauki, jeśli sama tego nie chce. A jeśli zechce, nauczysz ją zmieniać wiek? Mirar twierdzi, że to mój wrodzony dar i nikt inny nie zdoła go opanować. Mirar może się mylić co do wrodzonych darów. Jest nim podobno magiczne uzdrawianie, a przecież uczył tego innych. Ale nikt nie potrafi używać tego daru tak jak on. Ja nie zdołałabym przetrwać zmiażdżona, a on tak. Tego nie wiesz. Ale jeśli jeden nieśmiertelny potrafi używać swego wrodzonego daru lepiej niż inni, to może Auraja nauczy się zmieniać swój wiek, choć nie tak dobrze jak ty. Może i ty zdołasz nauczyć się latać, choć nie tak jak ona. Latanie nie jest darem, który ktoś chciałby opanować gorzej niż dobrze. Upadek może się okazać bolesny, nawet śmiertelny. Nie zdołam raczej wrócić do poszukiwania zwoju, jeśli utknę w Si, lecząc liczne złamania. To prawda. Jak myślisz, co zrobi Auraja, kiedy stąd odejdzie? Wróci do przestrzeni. Będzie robić to, co do tej pory, jakby nic się nie stało. Czy będzie to możliwe, zależy od woli bogów, stwierdził Surim nagle poważnym tonem. Nie zdołają jej łatwo zabić, ale mogą wykorzystać jej ufność, by zwabić ją w pułapkę. Kiedy im się nie uda, mówiła dalej Tamun, już tylko nas będzie mogła prosić o pomoc. Byłaby potężnym sprzymierzeńcem, dokończył Surim. Mimo waszych zapewnień, że nie da się przewidzieć przyszłości, wy dwoje mówicie tak, jakbyście to potrafili, zauważyła Emeral. Ja nie, zaznaczyła Tamun. Ale kiedy Surim przemawia w sposób tak dramatyczny, czuję, że powinnam go wesprzeć. Uwielbiasz to tak samo jak ja, zwrócił się Surim do siostry. No przyznaj się. Nieuzasadniona przesada ani teatralne gesty nie sprawiają mi żadnej przyjemności, ale to by było... Jesteście pewni, że bogowie zwrócą się przeciwko Aurai? Przerwała Emeral. Nie macie żadnych wątpliwości? Zawsze są jakieś wątpliwości, przyznał Surim. Przyszłość nie da się przewidzieć, można ją tylko odgadywać. Bogowie mają zwyczaj mordowania nieśmiertelnych, ale istnieje szansa, że wstrzymają rękę wobec swojej wyznawczyni. Zwłaszcza, gdy ta wyznawczyni jest kochanką Hai, przypomniała Emeral. Byłą kochanką, poprawiła ją Tamun. Myślę, że Mirar powinien się w końcu dowiedzieć, oświadczyła Emeral. Pora już chyba, by zrozumiał, co myśli o nim Auraja. Bliźnięta milczały przez chwilę. Tak, powiedz mu, zdecydowała Tamun. Jest wśród dobrych ludzi. Pomogą mu. A jedna jest bardzo chętna, aby dać mu ukojenie, jeśli tylko poprosi, dodał Surim. Ukojenie? Pomyślała z rozbawieniem Emeral. Bliźnięta regularnie przeglądały umysły wszystkich, którzy znaleźli się w pobliżu Mirara i Emeral. Pilnowały, czy ktoś nie ma złych zamiarów. Emeral nie przyszło do głowy, co jeszcze mogą odkrywać. A zatem Mirar w domu tkaczy snów ma adoratorkę. W samą porę, uznała. Powiem mu dzisiaj, oznajmiła. Delikatnie, poradziła Tamun. Oczywiście. Za kogo mnie masz? Za kogoś, kto zna go już od bardzo dawna. Pamiętasz go z czasów, kiedy był twardszy. Dzisiaj nie jest już tą samą osobą. Pamiętaj o tym. Na pewno. Dobrze. Spokojnej nocy i szczęśliwej podróży. Kiedy umysły bliźniąt powoli zniknęły z zakresu jej percepcji, Emeral skierowała myśli ku staremu przyjacielowi. Mirarze! Zawołała. Odpowiedź nie nadeszła. Kobieta rozbudziła się na tyle, by otworzyć oko. Niebo pociemniało, ale wciąż jarzyło się tam, gdzie zaszło słońce. Jeszcze za wcześnie. Idź spać, Mirarze, pomyślała. Nie wiesz, jakie to irytujące, jakie budzi napięcie, kiedy się czeka, żeby przekazać złe wieści. Jadalnia domu tkaczy snów była dziś wypełniona. Mirar pozwolił się zwerbować do pomocy w kuchni. Słuchał tam niemilknących pogawędek tkaczy, chłonął swobodną, beztroską atmosferę i koncentrował się na zrozumieniu miejscowego języka. Potrafił wykrywać emocje, więc łatwiej mu było rozumieć tych ludzi, ale kiedy przychodziło do nauki ich mowy, była to także przeszkoda, nie tylko pomoc. Czasami domyślał się, o czym mówią, raczej na podstawie tego, co wyczuwał, niż słów, które wypowiadali. Zmuszał się, by zapamiętywać te słowa i odgadywać ich znaczenie. Pomocne było też to, że poprzedniego wieczoru pojawił się tkacz snów z Idhanii Północnej, posiadający pewną wiedzę o językach południa. Tkacz snów Mur przybył do Dekaru, by zbierać i kupować leki. Genrianie żywią zwariowane przekonanie, że im bardziej egzotyczne czy dalekie jest źródło leku, tym lepsze musi być jego działanie, wyjaśnił Mirarowi. Zapłacą nam za te specyfiki mnóstwo pieniędzy, które potem dobrze wykorzystamy, dostarczając całkowicie skutecznych lekarstw mniej zamożnym pacjentom. Jest wiele leków występujących tylko w dakarskiej dżungli, choć za mojej poprzedniej wizyty było ich więcej. Ci ludzie chyba postanowili całą wykarczować. Wśród tkaczy panował nastrój wyczekiwania. Mirar domyślał się, że ma nastąpić jakiś rytuał czy święto. Po posiłku pomógł zbierać ze stołów naczynia i sprzątać. Kiedy skończyli, tkacze snów podążyli za Tintel korytarzem na taras. Kobieta pokazała mu to miejsce rankiem po jego przybyciu. Przypominało drewniany dziedziniec, jednak uniesiony nieco nad gruntem. Na środku ustawiono w sporym kręgu donice z roślinami i niskie ścianki, a powstałe w ten sposób zakrzywione, trójkątne altany tworzyły niewielkie ogrody i gwarantowały pewną prywatność. Zapach kwiatów wypełniał parne powietrze. Brzęczenie i chrobotanie owadów nie cichły ani na chwilę, tak głośne, że czuł niemal wibracje powietrza. Mirar nie był przyzwyczajony do upału. Przez cały dzień męczyła go senność, a nocą nie mógł zasnąć. Upał męczył też miejscowych tkaczy, jednak nie tak silnie. Utworzyli krąg. Rozpoznając początek ceremonii łącza, Mirar poczuł ukłucie niepokoju. Raz jeszcze rozważył ewentualność, że jego umysłowa zasłona może mu pozwolić na połączenie bez zdradzania własnych myśli. Nie dowie się, póki nie spróbuje, ale jeśli się nie uda, może niechcący ujawnić swoją tożsamość. Tkacze snów wzięli się za ręce i skłonili głowy. Mirar poczuł, że ogarnia go tęsknota i frustracja. Nie licząc łącza, w którym uczestniczył w Somreju, już bardzo dawno nie doświadczył takiego uczucia przynależenia, jakie się wtedy budziło. Co za ironia, pomyślał, że ja, człowiek, który wymyślił ten rytuał i określił sposób życia tkaczy, teraz waham się, czy się przyłączyć. Tak wiele mógłbym się od nich nauczyć, tak dużo dowiedzieć się o mieszkańcach Itchanni Południowej. Warto zaryzykować. Poczuł, jak zaciskają się palce mężczyzny, trzymającego go za prawą rękę. Potem zadrżała dłoń, trzymająca lewą. Ostrożnie, utrzymując mocną barierę wokół umysłu, szukał myśli ludzi obok siebie. Już po chwili słyszał głosy i zobaczył odpryski pamięci. Widział wspomnienie tkacza snów, który badał chore dziecko. Niemowlę miało nierozwinięte i zdeformowane organy. Zwykły tkacz nie mógł go uleczyć. Ojciec był pentadriańskim sługą bogów, co Mirar zauważył ze zdumieniem. Tkacz przekazał mu złe wieści. Pentadrianin przyjął je i stwierdził, że jeśli tkacz snów nie może uzdrowić dziecka, to nikt nie zdoła. W tym roku podnieśli podatki, pewnie żeby zapłacić za budowę mostu. Sługa bogów zbadał księgi domu i był usatysfakcjonowany. Chciał tylko skromnej łapówki. Nadal był wdzięczny za radę, jakiej mu udzielono w sprawie kłopotów małżeńskich. Nie zdawał sobie sprawy, jak powszechne. Woda obmywa brzegi platformy, na której stoi dom tkaczy snów. W zeszłym roku powódź groziła zalaniem budynku. Ciekawe, jak będzie w tym... Tam, gdzie wznosiły się gigantyczne drzewa, teraz pozostały zwęglone pnie otoczone zbożem. Wspomnienia dawnego lasu i obecnych pól nakładają się na siebie. To szokująca zmiana, ale przecież ludzie tu mieszkający muszą jeść. Szkoda, że nie znalazł tej drobnej rośliny z różowymi kwiatami. Miejmy nadzieję, że to nie jedyne miejsce. Jest taka piękna. Wizja nagiego ciała pośpiesznie odepchnięta. No to gdzie by poszedł? Na północ zatoki? Raczej nie. Z powrotem na zachód? Wątpliwe. A jeśli na południe? A jeśli jest gdzieś tutaj? Może nawet na tym dziedzińcu? Myślę o tych historiach o powrocie Mirara. I nie jestem pewien, czy w nie wierzyć. Jeśli rzeczywiście wrócił, to czemu nikt z nas go nie widział? Nie... Mirar z trudem stłumił śmiech. Nawet podczas łącza tkacze snów nadal plotkowali o jego powrocie. Otrzeźwiał natychmiast. Na pewno go szukają. Musi być ostrożny. Ale czy rzeczywiście musi? Czy to tak źle, że pozwoliłby im odkryć, kim jest? Słuchał i obserwował, a łącze trwało. Jak zawsze wspomnienia którejś z osób zwracały uwagę pozostałych. Udzielano rad i sugestii. W pewnym momencie jeden z tkaczy snów sięgnął do wspomnień z niedawnego święta, a inni patrzyli zaciekawieni. Nikt chyba nie reagował na myśli Mirara, a po chwili usłyszał stwierdzenie Tintel, że nie włączył się do kręgu. To działa, pomyślał z ulgą. A potem Tintel wezwała do zakończenia łącza. Umysły się wycofywały. Tkacze snów usuwali swe świadomości, potwierdzając przy tym własną tożsamość. Mirar otworzył oczy i puścił dłonie sąsiadów. Tkacze wokół robili to samo. Zauważył, że ktoś mu się przygląda. Dardel. Uśmiechnęła się i mrugnęła do niego jak zwykle subtelna. Uśmiechnął się w odpowiedzi. Coś szarpnęło jego myśli. Poszukał tego, ale zniknęło. Chyba ktoś próbuje się ze mną połączyć przez sen. Kilku tkaczy kręciło się jeszcze po tarasie i rozmawiało w niewielkich grupkach. Inni już się żegnali. Mirar wymknął się dyskretnie, dotarł do swego pokoju i zamknął drzwi. We względnej ciszy znowu poczuł szarpnięcie umysłu. Położył się i pogrążył umysł w sennym transie. Dryfował w nim kilka minut i kiedy już zaczął podejrzewać, że się pomylił, na granicy myśli zabrzmiał znajomy głos. Mirar! Emeral! Nareszcie! Czemu tak długo nie zasypiasz? W jej tonie dostrzegł cień ironii. Mimowolnie pomyślał o Dardel i poczuł ukłucie winy. Ceremonia łącza, wyjaśnił. Ceremonia łącza? Myślałam, że postanowiłeś ich unikać. Pierwszy raz wziąłem udział. Udało mi się słuchać ich myśli. Dowiedziałeś się czegoś przydatnego? Możliwe. Co u Aurai? Dobry przyjaciel zapytałby najpierw, co u mnie. Nie jestem dobrym przyjacielem. Co u ciebie? Lepiej. Chyba niedługo się stąd wyniosę. Nauczyłaś się sekretu nieśmiertelności? Tak i nie. Powiedziałam jej, na czym polega, ale jej nie nauczyłam. Nie mogę jej zmusić do nauki, jeśli sama nie chce. A nie chce. Tego się obawiałem. Poczuł irytujące rozczarowanie. Myślę, że sama do niego dojdzie, jeśli kiedyś zmieni zdanie. Dojdzie i opanuje z łatwością. Na pewno, zgodziła się Emerald. A więc zmieniłaś o niej opinię? Nigdy nie twierdziłam, że nie jest inteligentna. Ale teraz bardziej ją lubisz. Dlaczego tak uważasz? Przestałaś nazywać ją pobożną i rozczulającą się nad sobą. Przestałam? Może nie chcę się już powtarzać. Powinnam wymyślić jakieś lepsze zniewagi. Powinnaś. A może teraz twoja kolej? Mam dla ciebie złe wieści. Obiecałam bliźniętom, że przekażę ci je delikatnie, ale nie mam pojęcia, jak się za to zabrać. Milczał. Trudno było zgadnąć, czy szykowała jakiś żart, czy mówiła poważnie. Milczała przez chwilę, aż odezwała się bardzo cicho. Auraja cię nie kocha, Mirarze. Kochała Lejarda. Wie, że on jest teraz częścią ciebie, ale to nie wystarcza. Jesteś dla niej obcy i nie ufa ci. Trudno mieć do niej pretensje. Czułabym to samo. Nie odpowiedział. W słowach Emerald nie było kłamstwa. W żaden sposób nie mógł źle zrozumieć tego, co mówi. I nagle poczuł, że ogarnia go pustka. Ciemność zapanowała tam, gdzie wcześniej było coś pięknego i jasnego. Obłok dymu tam, gdzie zgasł płomień. Lepiej sam siebie posłuchaj, pomyślał. No więc po raz kolejny masz złamane serce. Może znowu spróbujesz swoich sił w poezji. Nie jestem pewien, czy świat by to przetrwał. Choć może to być niezły pomysł, by podręczyć bogów. Ale sarkazm i autoironia nie pomagały. W przeszłości także nie. Po prostu musi to jakoś przetrwać. Kiedyś w końcu zapomni o Aurai. Chociaż może to być trudne, jeśli stanie się nieśmiertelna. Za każdym razem, gdy ją zobaczy, znowu będzie przeżywał nadzieję i ból. A gdyby Mirarze... Och, Emerald, przepraszam. Dobrze się czujesz? Oczywiście, że nie. Ale nie planuję też rzucać się z okna. Jak sądzisz, może w przyszłości jest jakaś szansa? Jeśli Auraja i ja spędzimy razem dość czasu, poznamy się, to może nie liczyłabym na to. Powinieneś jeszcze o czymś wiedzieć. Ona miała innego kochanka. Wiem. Wyczytałem to z jej umysłu, kiedy uczyłem ją uzdrawiania. A wykryłeś, kto to był? Nie. Mirara zaczął ogarniać duszący lęk. Juran? To by było zrozumiałe, mógłbym się z tym pogodzić. Nie, to nie Juran. Przerwała. Milczenie się przedłużało i Mirar poczuł zniecierpliwienie. To jakaś teatralna sztuczka, czy naprawdę boi się powiedzieć? To Haya. Ogarnął go lodowaty chłód. Wróciło wspomnienie bezradnych rodziców i chudej, wyniszczonej dziewczyny. Wciąż dało się dostrzec w jej twarzy ślady dawnej urody, ale w oczach miała szaleństwo. Leżała przywiązana do łóżka, gdyż uwolniona bez przerwy tarła skórę i drapała się, najczęściej w piersi i między nogami. W tamtych czasach prawo nie zakazywało sennego uzdrawiania, więc połączył się z jej umysłem. Spodziewał się, że zobaczy coś nieprzyjemnego, ale to, co odkrył, po 10-kroć wzmocniło jego nienawiść do bogów. Chaja. Bóg wybrał tę dziewczynę na swoją kochankę i używał magii, by wzbudzić w niej niezwykłą rozkosz. Co zyskiwał w zamian, tego Mirar nie potrafił zrozumieć, ale kiedy mu się znudziła, porzucił ją w takim stanie, pożądającą rozkoszy, jakiej ciało nie mogło dostarczyć w sposób naturalny. Mógł ją uleczyć, jedynie blokując część wspomnień. Od tego czasu jadła niechętnie i nigdy nie zdradziła najmniejszych zainteresowań seksualnych. Żyła w stanie nieustannego znudzenia. Nie potrafiła odczuwać żadnej przyjemności. Żałował niemal, że nie pozwolił jej umrzeć. W przeszłości, zapewniła go Emeral. Wydaje się, że nie cierpi na żadne typowe skutki. Nie zauważył żadnej oznaki szaleństwa, kiedy Wsi uczył Auraje uzdrawiania. Ale przecież nie wszystkie ofiary Hai straciły rozum, tylko zdolność czerpania przyjemności z życia i z seksu. Nic dziwnego, że Auraja niczego nie czuje. Miraże, wszystko w porządku? Jasne, że nie, odpowiedział trochę zbyt ostro. Przepraszam, Emeral, później porozmawiamy. Wycofał się z jej umysłu, otworzył oczy i zaczął się wpatrywać w ścianę. Chaja. Ze wszystkich kochanków, których mogła sobie wybrać, jeśli w ogóle miała wybór. Ktoś zastukał lekko w drzwi. Wolno uniósł głowę. To samo pełne nadziei pukanie odzywało się co wieczór. Ciche, żeby go nie obudzić. Nigdy niepowtarzane, jakby chciała mu tylko przekazać, że nadal jest zainteresowana. Dardel. Powinien ją zignorować. Ale co tym zyska, prócz tego, że przez całą noc będzie leżał i dręczył się myślami? Wstał z łóżka. Kiedy oparł dłoń na klamce, zawahał się, ale sumienie milczało. Zamiast tego myśli powróciły tam, gdzie nie chciał ich posyłać. Chaja. Otworzył drzwi i wciągnął do środka uśmiechniętą, przyjemnie zaskoczoną Dardel.